No i wypłynęła żółta łódź podwodna, tym razem wypłynęła już prawie w Morzu Bałtyckim, bo dziś poranek wnet pojawił się w Szczecinie. Jest 6 lipca 2018 roku, Antoni Opaliński i cała ekipa w składzie Jaśmina Nowak, Luiza Komorowska i Paweł Chodyna. Zapraszamy na ostatni w tym tygodniu poranek wnet. Ostatni poranek wnet pierwszego tygodnia 7 edycji trasy Wracamy do Źródeł. To jest dzień 5, poranek wnet oczywiście będzie podróżował dalej w przyszłym tygodniu, ale już w innym składzie. A my tymczasem jesteśmy w Szczecinie. Jesteśmy w tej chwili w klubie Rotunda Północna. To jest budynek z początku XX wieku, taki trochę niesamowity. Pod nami są trzy kondygnacje piwnic. Dalej są piękne bulwary Chrobrego. Przy tych bulwarach są piękne północne budynki. Tutaj jest z jednej strony secesja Muzeum Narodowego, z drugiej strony jakiś taki neogotyk i neorenesans jednego z miejskich budynków. Tam dalej jest Zamek Książąt Pomorskich, a z drugiej strony, po drugiej stronie Odry widać przemysłowy Szczecin, widać stocznie, widać zakłady, jedne czynne, drugie nieczynne. Jak to jest z tą stocznią, jak to jest z odbudową polskiego przemysłu stoczniowego? To jest jedno z tych pytań, na które dzisiaj będziemy starali się odpowiedzieć. A w naszym studiu ze mną jest pierwszy gość poranka, pani Dorota Zamolska, dziennikarka Radia Szczecin, dziennikarka radiowa i muzyczna szczecinanka. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie szanownych państwa. Przed nami jeszcze, pozwól drogi Antoni, że powiem, jest budynek Wojewódzkiego Urzędu Zachodniopomorskiego. To jest wyjątkowy gmach, bo włodarze tutaj zasiadają. Pewnie o tej porze jeszcze nie dojechali do pracy, ale jestem pewna, że będą się przyglądali temu, co wyczynia tak cudownie Radio Wnet. Dziękuję za zaproszenie.
Proszę bardzo, jesteś szczecinianką z urodzenia, to porozmawiajmy chwilę o tym, jak ten Szczecin się w ostatnich latach zmieniał i jak ten Szczecin dziś wygląda.
Ja ten Szczecin pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat. To znak, że widziałam, jak się rozwijał. Może na początku nie miałam świadomości, że dynamicznie. Dziś po latach wiem, że bardzo, bardzo się zmienił. Jak porównam lata, kiedy chodziłam do przedszkola, kiedy chodziłam do szkoły, do szkół muzycznych także. Choć edukowałam się już w wyższym stopniu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Tęskniłam do miasta, by coś muzycznie z nim zadziałać i wierzę w to, że to była karta historii polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej, muzyki klasycznej i współczesnej, i także wierzę, że realizatorzy Radia Wnet pozwolą choć rąbek uchylić tajemnicy temu wszystkiego, co się wydarzyło na scenie muzycznej tego regionu i miasta.
I w ogóle Polski, tak, dzisiaj będzie tylko polska muzyka. Dzisiaj jedyną piosenką niepolską była Żółta Łódź Podwodna, która rozpoczyna zawsze poranek wnet. I rzeczywiście, ponieważ dużo będzie dzisiaj spraw poważnych, będzie mowa o wyborach samorządowych, będziemy rozmawiać o tym, jak to jest z polskim przemysłem stoczniowym, to towarzyszyć temu będzie polska muzyka, żeby tej muzyki obok tych strasznie poważnych i czasem ponurych spraw było dużo. A właściwie dlaczego Szczecin został w pewnym momencie muzyczną stolicą Polski?
1962 i 1963 rok ówczesny dyrektor szczecińskiej estrady Jacek Nierzychowski, świętej pamięci, wymyślił Festiwal Młodych Talentów. To tu, szanowni państwo, startowali Czesław Niemen. Tu również swoje pierwsze kroki stawiała Helena Majdaniec, Karin Stanek, Mira Kubasińska. Wymieniać można by wiele artystów. Dziś nikt pewnie nie kojarzy, że Festiwal Piosenki w Opolu powstał właśnie dzięki inicjatywie Szczecina. To było za czasów, kiedy rządził nami towarzysz Wiesław Gomułka i jak usłyszał, co się dzieje w Szczecinie, wezwał na dywanik pana Jacka Nierzychowskiego i powiedział, cóż tu się dzieje. To po prostu skandal w biały dzień. I Jacek Nierzychowski, nie wiedzieć czemu, był niezwykle operatywnym człowiekiem, uległ tym złowieszczym namowom towarzysza Wiesława i oddał ten festiwal nikomu. No ale Opole się zorientowało, że to genialny pomysł i tak oto nasz Festiwal Młodych Talentów z 62 i 3 roku wylądował w Opolu. I dlatego my, szczecinianie, uważamy, że jesteśmy właśnie stolicą polskiej piosenki. I żeby podtrzymać tę nazwę stolicy polskiej piosenki, nagrywaliśmy wielu artystów, których Państwo mogą podziwiać na wszystkich estradach polskich. Bo tu, w Szczecinie, w Polskim Radiu Szczecin, wówczas w najlepszym studiu nagrań startowali. Jedzie autobus, może z
jedzie autobus, ale to jest... A, tak? Tu prezydent autobusem jeździ?
No, ma trochę dalej do swojej pracy, bo na, w innym miejscu Szczecina, ale wracając do rzeczy. Tu w Szczecinie startowały takie gwiazdy jak Mietek Szcześniak, nikomu wówczas nieznany. Zespół Lombard przyjechał do nas jako zespół Skandal. Grupa Banda i Wanda. Zespół Turbo, zespół Bank. No mogłabym wymieniać przeboje. Hi-Fi, Nie będę Julią. Droga Pani z telewizji, Przeżyj to sam. Dorosłe dzieci, Pomóż mi.
To może teraz nie pomogę, ale może teraz, zanim rozpoczniemy dalszą konwersację na temat Szczecina, ktoś coś by tutaj zagrał. Muzyka, zdaje się, się prezentuje w radiu, tak?
Prezentuje się i jeszcze była Karin Stanek, to może chłopca z gitarą, choć ty tu rządzisz, bo to radio...
Nie, ale ty dzisiaj zapowiadasz muzykę.
Dobrze, to którą proponujesz na początek, czy Karin Stanek...
No, żeby było wakacyjnie, może nie będzie o tym chłopcu z gitarą.
Tym bardziej, że Karin Stanek startowała właśnie w Szczecinie. To artystka, która kończyła technikum bodaj spożywcze. Przyjechała ze Śląska. Nikt się nie spodziewa, że zrobi tak oszołomiającą karierę, ale jej Autostop był hitem lat 60., potem 70. I tak jest do dziś, bo Autostop to przecież wakacje. Proszę Państwa, jest tak zimno w Szczecinie. Ja się tak cieszę, że przyjechała ekipa Radia Wnet, bo wiem, że gdziekolwiek się nie pojawiacie, to natychmiast jest słońce. Więc
no
proszę...
Spróbujemy wezwać tą muzyką o chłopcu z gitarą trochę słońca. Poranek Wnet, 6 lipca, piątek, czwarty, nie, przepraszam, piąty dzień naszej radiowej podróży, siódmej edycji trasy Wracamy do źródeł. Jesteśmy w Szczecinie, razem ze mną jest pani Dorota Zamolska, dziennikarka radiowa i muzyczna ze Szczecina. Jakoś nie wiedzieć czemu żeńska część ekipy Radia Wnet strasznie się ucieszyła z tej piosenki o tym chłopcu z gitarą, a my wracamy do rozmów o Szczecinie. Więc był Szczecin kolebką polskiej muzyki w okresie powojennym, a jak jest dzisiaj? Czy są jakieś festiwale, spotkania, święta, nowe zespoły się pojawiają? Co się dzieje?
Dziś w Szczecinie jest tak wiele imprez, zdarzeń muzycznych, że właściwie 365 dni w roku to za mało, by wszystkie marzenia włodarzy i organizatorów ziścić. Tu jest przecież słynny festiwal, wprawdzie bardzo młodziutki, pod nazwą Zjazd Ogólnopolski Młodych Gwiazd. To jest niejako kontynuacja tego, co było w 62 i 63 roku. Impreza, konkurs ma na celu promowanie właśnie polskiej piosenki i umuzykalnianie młodzieży. Zachęcamy tu w Szczecinie młodzież, żeby zechciała sięgać po polski repertuar. Choć Karin Stanek, umówmy się, zabrzmiała dziś bardzo, bardzo archaicznie, bo dziś zupełnie inna instrumentacja, zupełnie inna aranżacja. To jest ten festiwal muzyki rozrywkowej. Zresztą zaczyna się dziś, skończy się w niedzielę.
Bodaj z organizatorem, z jednym z organizatorów tego festiwalu wczoraj rozmawiała Jaśmina Nowak. Ten wywiad gdzieś się tam na falach Radia Wnet pojawi.
Szczycimy się naszą wyjątkową Filharmonią Szczecińską imienia Mieczysława Karłowicza. To architektura niezwykła. Uznana jest za najciekawszą całej Europy. To taka bryła lodowa filharmonia, w której koncerty są każdego dnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i tak przez cały rok. Poza koncertami symfonicznymi, takimi regularnymi w piątki, każdy niemal artysta z Polski i z Europy chce wystąpić na tej scenie. W związku z tym w Filharmonii Szczecińskiej organizowane są liczne właśnie festiwale. To filharmonia, do której lgną dyrygenci i kompozytorzy najznamienici, naprawdę, proszę Państwa, nie przesadzam, na całym świecie. Więc szczycimy się Filharmonią Szczecińską. Jest, mówiłeś tutaj o Zamku Książąt Pomorskich, opera na zamku. Odrestaurowana i scena, i garderoby tej instytucji. Wystawiane są opery, jak sama nazwa wskazuje, także spektakle baletowe i to scena, która była prowadzona przez wybitnego, kapitalnego reżysera, dyrektora Bursztynowicza, i on właściwie postawił sobie za cel, że z operetki, bo to była operetka szczecińska, zbuduje operę. To jest ta scena. Również w Zamku Książąt Pomorskich jest organizowanych mnóstwo koncertów w pięknych salach naszego Zamku Szczecińskiego. Jak Państwo wjeżdżają do Szczecina, wjeżdżaliście, to rzuca się w oczy cudownie odrestaurowany Zamek Książąt Pomorskich. Kolejną naszą sceną jest scena, i to powiem z satysfakcją, studia imienia profesora Jana Szyrockiego w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin. I tu tych koncertów jest tak wiele, że proszę Państwa, też 365 dni okazało się być zbyt małą liczbą, żeby wszystkich artystów zaprezentować. Każdy lgnie do Szczecina. Dlaczego? Bo to jest miasto, które ma niezwykłą atmosferę ze względu na choćby architekturę. Tu czujemy się niczym w Paryżu. Mamy gwieździste place. Właściwie nie da się zgubić w mieście. Wszystkie drogi prowadzą poprzez te gwieździste place na cudowne wały Chrobrego. Wybraliście te wały na studio Radia Wnet dziś. Ja właściwie nie wiem już, co mam powiedzieć, bo tu jest tak dużo.
To ja teraz zadam pytanie. Odchodząc już od muzyki, co jeszcze ciekawego dzieje się, jeśli chodzi o kulturę w Szczecinie?
Wystawy malarstwa, wystawy grafiki, wystawy architektury, wystawy przyrodnicze, wystawy o nas, szczecinianinach, o ludziach, którzy budowali to miasto. Nie zapominamy o nich, bo każdy, obojętnie jaki by system tu nie funkcjonował, każdy dbał o to, żeby to miasto rzeczywiście się bardzo rozwijało w każdej dziedzinie, także kultury. Ale może wracając tak właśnie do kultury, to proszę Państwa, może Państwo to odbierają, że my tutaj jakieś przestarzałe piosenki prezentujemy, ale też tu była Helena Majdaniec, świętej pamięci. Tu rozpoczynała swoją karierę, potem wyjechała do paryskiej Olimpii, mieszkała kilkadziesiąt lat w Paryżu, ale Helenka Majdaniec wylansowała tu Rudego Rydza, Jutro będzie dobry dzień, Zakochani są wśród nas. I mówiąc o festiwalu tych młodych, zjeździe młodych gwiazd, trzeba powiedzieć właśnie o Helenie Majdaniec, bo główną nagrodą tego festiwalu jest statuetka Heleny Majdaniec. I Helenka nas na pewno tam z nieba podsłuchuje. Cieszy się, że Radio Wnet chce jej trochę czasu poświęcić. To też pewnie jutro będzie dobry dzień, choć dzisiejszy też jest doskonały, bo z wami.
To teraz posłuchamy. Jutro będzie dobry dzień, śpiewała szczecińska artystka Helena Majdaniec. Dzisiaj też jest dobry dzień. Dzień dobry jest także dlatego, że podobno internet ma być wolny, albowiem Parlament Europejski odrzucił raport w sprawie dyrektywy o prawach autorskich, zwanej przez niektórych Akta 2. Czy to jest koniec tej inicjatywy? To jest pytanie, z którym zwrócimy się do pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, z którym w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, skąd się ten pomysł wziął i co on odznacza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jak pan głosował wczoraj w sprawie tej dyrektywy?
No akurat wczoraj niestety nie głosowałem, bo musiałem być w Warszawie. Opuściłem to głosowanie, ale gdybym był, to bym głosował przeciw. Tak rekomendowałem też zresztą kolegom, żebyśmy głosowali, przeciw. No, ja się tym zajmowałem jako jako też autor opinii komisji, czy projektu komisji ITRE do tego, czyli Komisji Przemysłu Energii i Badań Naukowych, ponieważ tu komisją wiodącą była komisja prawna Parlamentu Europejskiego i wczoraj głosowano mandat dla tej komisji, żeby ona mogła rozpocząć negocjacje trójstronne, czyli negocjacje z Radą Unii Europejskiej oraz z komisją w sprawie no, ostatecznego kształtu tej dyrektywy. Ale komisja nie dostała tego mandatu i teraz pan redaktor się pyta, czy to jest koniec tej sprawy? Nie, panie redaktorze, to jest początek. To nie jest koniec, to jest początek. To znaczy, że teraz będzie to przedmiotem obrad plenarnych na najbliższym posiedzeniu. No, a w Unii Europejskiej to jest tak, że wszystko trwa bardzo długo, więc to nie jest tak też, że to się zaczęło wczoraj czy przedwczoraj, tylko ten projekt komisji no, powstał już znacznie, nie pamiętam kiedy, ale co najmniej 2 lata temu. A cała dyskusja się toczy od dłużej, bo ja mam z tym do czynienia już mniej więcej właśnie od początku swojej kadencji, czyli od 2014 roku dyskutujemy nad tym problemem. I na pewno nie jest to koniec, tylko jeszcze początek, to żeby doszło do końca, bo to będzie teraz tak zwane pierwsze czytanie w Parlamencie Europejskim, żeby cała procedura została zakończona, no to musi dojść jeszcze do poszczególnych innych kroków tak zwanej no, normalnej procedury ustawodawczej, tak, gdzie są negocjacje, toczy się coś między aż czasami do trzeciego czytania w parlamencie, no, negocjacje między Radą Unii Europejskiej a parlamentem przy udziale komisji.
Panie profesorze, a czy głosowanie w tej sprawie jakoś rozkładało się według podziałów partyjnych, według frakcji, czy raczej według podziałów narodowych? Czy pan już wie, kto jak głosował?
Mniej więcej wiem. No, to jest tak trochę według frakcji, bo na przykład Europejska Partia Ludowa raczej była za, ale jednak też w ramach tych frakcji delegacje narodowe różnie głosowały. To znaczy zdecydowanie za tym na przykład byli Francuzi i Niemcy za poparcie, za oddaniem mandatu i zresztą też poseł z Niemiec był głównym autorem tego sprawozdania w Komisji Prawnej, pan poseł Voss. I na przykład to też jest bardzo ciekawe, bo na przykład no, Niemcy właśnie Zieloni to popierali, ale też właśnie Europejska Partia Ludowa, ale też socjaliści, czyli SPD i Francuzi też w zasadzie ponad tymi podziałami politycznymi. Ale na przykład w naszej grupie Anglicy mieli poprzeć, bo to trochę jest właśnie podział tak, że tam, gdzie są wielkie koncerny takie medialne, które by zyskały na tym w starciu z gigantami internetowymi, tam jakby te kraje to popierały. Nasi Anglicy mieli zagłosować za, ale byli tacy, którzy głosowali, chyba z 6 głosowało jednak przeciwko, prawda? Mając te wątpliwości, czy ta ochrona jakby praw wydawców, praw medialnych koncernów nie idzie za daleko. Ochrona w relacjach z właśnie tymi przedsiębiorstwami internetowymi, czy tymi koncernami internetowymi nie idzie za daleko, kosztem też wolności internetu. I oni głosowali ostatecznie przeciwko, łącznie zresztą ze współprzewodniczącym naszej grupy, panem Saidem Kamal, który jest no, jakby taki trochę liderem naszych Anglików, naszych Brytyjczyków na naszej grupie. Natomiast no, myśmy oczywiście głosowali delegacją Prawa i Sprawiedliwości przeciwko, ale też chyba większość polskich posłów też głosowała przeciwko oddaniu mandatu. Jak mówię, teraz będzie następna faza, to jest bardzo istotne, dlatego że następna faza to będzie we wrześniu, będzie debata plenarna, będzie składanie poprawek teraz ktoś się dzisiaj tym interesuje, to powinien się interesować cały czas i tym i zastanowić się, jakie rozwiązania moglibyśmy zaproponować, żeby z jednej strony zachować wolność internetu, ale z drugiej strony zagwarantować twórcom no, prawo do wynagrodzenia, no bo też o to chodzi. Chodzi o taką bardzo prostą rzecz, to może wyjaśnię słuchaczom. Otóż ktoś słuchaczy komponuje piosenkę, taką piosenkę jest wielkim przebojem, znajduje się w internecie, wszyscy inni, prawda, łącznie z panem redaktorem inną, podają to powiedzmy na YouTube i teraz jest pytanie, w jaki sposób, czy ten twórca tej piosenki dostanie wynagrodzenie za rozpowszechnianie tego utworu w internecie. A dzisiaj wiemy, że większość młodych ludzi słucha tych nagrań przez internet. I teraz są takie platformy, jak jeżeli pan redaktor używa Spotify, które no właśnie trzeba wykupić, wykupuje się, prawda, dostęp. No i albo można słuchać za darmo, ale trzeba wysłuchiwać reklam wtedy. To jest w ten sposób ograniczony, ale one rzeczywiście zawierają umowy z twórcami i płacą je odpowiednio, prawda? Niektórym oczywiście, w zależności od umowy. Natomiast są takie, no prawda, które są niekontrolowane. No podobnie jest z książkami. Ja sam jestem autorem paru książek i też to pytanie, prawda, czy jeżeli ktoś rozpowszechnia fragmenty tej książek w PDF-ie i tak dalej, no czy może robić to za darmo, czy też powinien jednak zapłacić autorowi, skoro używa jego treści. Teraz, jeżeli chodzi o koncerny internetowe, no to teraz wszyscy wiemy, prawda, na czym to polega. Otóż one rozpowszechniają różne treści, jednocześnie sprawiają, że my oglądamy reklamy, co więcej używają potem tych treści do ich przetwarzania i tak dalej w różny sposób. No i zarabiają na tym oczywiście ogromne setki miliardów dolarów czy euro. No i to jest oczywiście ten problem, jaka jest relacja między twórcami tych treści, prawda, a zarobkami tych koncernów. Przy czym są inne rzeczy. Myśmy chcieli bardzo, żeby na przykład wszystkie dostęp, powiedzmy, do treści miały bardzo szeroki, no powiedzmy, start-upy, prawda, małe innowacyjne firmy, no i tak dalej, więc naprawdę też nie chodziło o to i nawet mimo, że jestem bardzo krytyczny wobec tego, co pan Woss przedstawił, to nie chodziło jednak o to, żeby odebrać ludziom, prawda, użytkownikom możliwość korzystania z tego, z internetu, no, tylko rzeczywiście chodziło trochę o ten tak zwany przemysł kreatywny. I teraz dlatego Francuzi, no wszyscy wiemy, że Francuzi są bardzo czuli, prawda, dla nich ta sprawa na przykład francuskiego filmu, francuskiej piosenki, francuskiej kultury, francuskiego języka jest bardzo ważna. Dla Niemców również z powodu właśnie ich wielkich koncernów i też tego, że część gazet, prawda, tych koncernów medialnych jest coraz bardziej obecna w internecie, no, prawda, bo coraz mniej czytamy na papierze, coraz więcej czytamy na tablecie. No ale dla nas Polaków to też jest bardzo istotne, no żebyśmy również my mieli nie tylko dostęp do treści, ale żeby żeby polscy twórcy mieli odpowiednie wynagrodzenie, bo inaczej te właśnie piosenki, filmy i wszystkie inne formy twórczości nie będą powstawać. Jest takie poczucie, to się nazywa value gap, prawda, że jest ta luka, prawda, właśnie w wynagrodzeniu, wartości. No i chyba to każdy czuje, że to jest niesprawiedliwe, jeżeli ktoś właśnie napisał jakiś wielki przebój i co prawda dostaje za to, no bo to też nie wiem, czy państwo wiedzą, no pan redaktor na pewno, w jaki sposób są twórcy wynagrodzeni, że używani na przykład muzyki w radiu, no to twórca tam jakoś dostaje o to za to wynagrodzenie, jeżeli jego piosenka jest grana tak w Radiu Wnet, no to Radio Wnet nie może sobie puszczać tak prosto piosenki, do której ktoś ma prawa autorskie. No i też jest pytanie, dlaczego możemy robić to w internecie, czy możemy robić? No podobnie, no dzisiaj internet jest, nawet Radio Wnet przecież nadaje w internecie, prawda? Internet jest też taką podstawowym przekaźnikiem, już nietradycyjne radio, mniej telewizja, coraz mniej młodych osób szczególnie ogląda telewizję. Dlatego Komisja Europejska uznała, że to musi być uregulowane, no, że w dobie cyfryzacji musimy zadbać o to, jak są stosowane prawa autorskie.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Panie profesorze, jest Radio Wnet jest w Szczecinie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. W Szczecinie mamy poranek, który jest taki dosyć muzyczny, więc tym bardziej ta rozmowa o prawach autorskich ma tutaj sens. Profesor Zdzisław Krasnodębski, deputowany do Parlamentu Europejskiego, mówił nam o tym, co się wczoraj w Strasburgu działo. Bardzo serdecznie dziękuję i
dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.